Witajcie w 35. odcinku podcastu Przerwa Techniczna. W tym tygodniu witają Was
Marek Telecki,
Krzysztof Nowicki
i Remek Rychlewski. Z racji tego, że newsów, które byłyby dla nas ciekawe, takie, które chcielibyśmy opowiedzieć, za dużo nie było. Wszyscy narzekają na pana Donalda, tak zwane Tariff Gate.
A właśnie, przepraszam, odnośnie newsów, nie newsów i pana Donalda, bo takie dzisiaj się pojawiło pytanie w mojej głowie, znaczy do mnie skierowane. Właśnie jak to jest z tym Donaldem, z tym, co on wyczynia, z cłami i czy te nasze iPhony, co my je kupujemy u nas za PLN-y, dzięki temu oberwą i będą droższe?
Też dostałem takie pytanie.
I co na to odpowiedziałeś?
Nie mam pojęcia.
Brutalnie. Okej. Okay. Nie, bo to zupełnie poważnie, tak zastanawiając się, no, teoretycznie wszystko to idzie z... Kąd to idzie? No bo to Apple nie produkuje w Stanach.
Tylko w Chinach.
Finalnie, tak? Tylko Indie, Chiny, jakiś tam Tajwan.
No ale generalnie Chiny.
Składają to gdzie indziej. My kupujemy tak naprawdę nie od Apple amerykańskiego, tylko kupujemy od Apple irlandzkiego.
Tak.
Także może nas to nie kopnie w tyłek za bardzo.
No ale wiesz, zakontraktowane jest to między Cupertino, a pewnie Chinami czy Tajwanem, czy innymi tam dostawcami z krajów, które są teraz, czy mają być obciążone tym dodatkowym cłem. I wydaje mi się, że no to w jakiś sposób będzie miało przełożenie na koszt iPhone'a taki, powiedzmy, netto. I w rezultacie również taki, który w jakich cenach pojawią się po prostu te sławki w sklepach we wszystkich krajach.
Czyli wniosek taki, kończymy nagrywać zaraz, robimy ściepę, kupujemy 500 iPhone'ów Pro Max 16 i czekamy, aż skoczą. Jesteśmy zarobieni po pachy i jakby koniec naszej kariery, bo leżymy na Bahamach.
Może tak być. To znaczy tak, liczę na to, że Polak, Irlandczyk, dwa bratanki, jakoś się dogadamy. To jest jedna rzecz. Natomiast nie należy zapominać, że cały łańcuch dostaw będzie o te taryfy się przynajmniej ocierał, no bo gdzie indziej produkuje się ekran, gdzie indziej się produkuje szkło na ten ekran, pewnie gdzie indziej obudowę, więc to no, tak czy inaczej gdzieś to nas dosięgnie i może być drożej. No.
Smutno.
No smutno. I jeszcze nim zaczniemy, może odwołamy się, chciałeś Krzysztofie coś do poprzedniego odcinka dopowiedzieć.
Tak, ja bardzo przepraszam, że nie dosłuchałem do końca tego odcinka, który nagraliście poprzednio, bo nagrywamy tak naprawdę w poniedziałek, w chwili, kiedy ten odcinek się wziął i ukazał.
Tak.
Rozmawialiście to, co zdążyłem przesłuchać, o zmianach w systemach z kropeczka z numerem 4. I ja tutaj nie to, żebym cokolwiek zauważył jakiegoś wybitnego, jakieś funkcje, które mnie mocno interesują, natomiast sprawdziliście, można powiedzieć, na foni, no bo nie na wizji, usunięcie buga dotyczącego uruchamiania Spotlightu po interakcji z dokiem. Była jeszcze taka jedna rzecz, która mnie doprowadzała do furii. To było zmienianie nazw plików z poziomu aplikacji podgląd. To jest mój sposób pracy, że jeżeli dostaję jakiś tam plik w załączniku, bądź ściągam go sobie, otwieram sobie podglądem, od razu w górnym pasku zmieniam jego nazwę oraz wybieram folder, gdzie on ma się finalnie znaleźć. Chyba w 18, przepraszam, mówimy o macOSie, w 15.1 albo w 15.2 zostało to zepsute i mi przez większość czasu nie działało. Albo się zmieniała nazwa i plik się nie przenosił do wskazanego folderu, albo się i nie zmieniała nazwa i plik się nie przenosił i klełem w żywy kamień. Praktycznie za każdym razem, co drugi raz, kiedy próbowałem taką operację wykonać, to zostało teraz naprawione. Dzisiaj szykowałem dokumenty dla księgowej, czyli dość dużą ilość skanów wysłałem sobie na maila, każdy z nich otwierając, udało się w ten sposób przeprocesować. Czemu o tym mówię? No bo teoretycznie powinienem być zadowolony. Hurra, naprawiono. Natomiast przez ten okres 2 miesięcy, kiedy to nie działało, przy takiej pracy musiałem mieć cały czas otwarte okno Findera z danym folderem, do którego będę przenosił te pliki, żeby sprawdzać każdorazowo, czy na pewno program przyjął ode mnie polecenie i czy to się zapisało. Dzisiaj, pomimo tego, że to działa, cały czas miałem tak, że nie ufam, czy za każdym razem zadziała. Cieszę się, że się cieszysz, natomiast to było dla mnie bardzo smutne. Bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś jak rozmawialiśmy o tym, dlaczego macOS, dlaczego w ogóle ta platforma, skąd takie komputery. Ja wtedy posłużyłem się taką anegdotą, że miałem taką sytuację, że jechałem do klienta z PC-tem, sprawdzić gniazdo sieciowe, czy ono działa, czy nie. Podłączałem swój komputer PC z Windowsem do tego oto gniazda i nigdy nie byłem przekonany, czy widząc, że nie działa, to czy faktycznie gniazdo jest zepsute, czy na przykład karta sieciowa w moim komputerze się zawiesiła, bo takie sytuacje się zdarzały. Tak, wchodziłem dopiero w ustawienia sieciowe, resetowałem kartę, jeżeli wtedy się nie załapało, no to miałem względnie pewność, że to gniazdo jest uszkodzone.
Naturalnie.
I dzisiaj tak samo się czuję z macOS-em. Nie mam zaufania do tego sprzętu. Czyli jeżeli ja...
Oprogramowania bardziej.
Wiesz, no ale to jest całość.
No bo jednak skoro to nie działało, a teraz działa, ale wiesz, że to jest nieprzewidywalne, jednak, bo mogą znowu popsuć, no to na tym samym sprzęcie, no to jednak to jest software.
Marku, tak, ale to jest jedno i to samo, tak? Bo tam to no, też nie było tak, że ta karta się zawiesiła, tylko oprogramowanie, które obsługiwało tą kartę i sterownik się wywalał, tak? Więc nie rozróżniam tego.
Okej, postrzegając to jako rozwiązanie kompletne, no to faktycznie technicznie rzecz biorąc, problem jest po stronie software'u.
Tak. No i dzisiaj miałem tak, że jakby trochę już okej. Znowu mam ten swój workflow, no bo trochę nie wiem, jak to inaczej nazwać, który zaczyna się zgadzać. Natomiast pozostało takie odczucie, że nie, wiem, nie czuję się przy tym sprzęcie na tyle bezpieczny, że pojadę i pierwszy wynik będzie tym prawidłowy. I to jest. No co tu dużo mówić? No, z jednej strony trochę śmieszne, ale no mam takie...
Może jednak, jeżeli to dłużej zacznie działać, to dasz mu szansę i dasz mu znowu ten kredyt zaufania.
Krzysiu, dwie rzeczy. Jedna jest taka, że ewidentnie team nas słucha, albo w ogóle ktoś z Apple, skoro to poprawili. No bo generalnie tutaj dwie rzeczy, na które zwróciłeś uwagę, zostały poprawione. Troszkę to zajęło, ale i tak są. A druga rzecz, wiesz, zawsze możesz, korzystając z zbudowanych możliwości macOS-a, czyli nie wiem, tam automatora, czy być może skrótów, sobie zrobić, żeby ci na przykład Siri mówiła, że plik wylądował w folderze, nie musi być go otwartego.
Tak, czyli...
Oskryptujesz i...
Czyli to jest teoretycznie najprostszej czynności, jaką można zrobić, zmiana nazwy pliku, żeby... być pewnym, że system zadziałał, będę musiał poświęcić, zrobić sobie automatyzację, jeszcze słuchać Siri, która, jak dobrze wiemy, jest upośledzona, bo to są wasze słowa.
No tak, tak. Ale wiesz, na Atari było w Robbo wziąłem śrubkę, tak? Taki komunikat był chyba, nie?
Na PC-towe.
A tutaj
było,
miał...
Przepraszam, to było PC-towe Robbo.
Okej.
Okay. I hura, nowy robocik, oczywiście.
No.
Kończąc, czemu o tym mówię, bo to jest, zaciekawiło mnie to, jak właśnie łatwo takimi głupotami, tak? Bo to nie, wiesz, teoretycznie, wiecie, to nie są poważne błędy. Natomiast jak można zepsuć moje przekonanie i zaufanie do tej platformy, które było gdzieś tam niezachwiane od wielu długich lat. I to się wydarzyło na przestrzeni ostatnich, tam nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy. Tyle, wyżaliłem się, bardzo dziękuję.
To przejdźmy do tematu odcinka, a tematem odcinka będą różne wpadki, różne afery, które miały miejsce historycznie w momencie premiery iPhone'ów. Nie będą tutaj na pewno wszystkie wpadki, nie będą tutaj wszystkie iPhone'y, natomiast zrobiliśmy sobie taką bardzo długaśną listę i przejdziemy historycznie opowiadając i zastanawiając się, czy prasa, czy ludzie, czy rzeczywiście te nagłówki, które krzyczały, jak to świat się kończy, Apple się kończy, miały rację, postaramy się ocenić, czy te błędy rzeczywiście istniały, czy to po prostu były choroby wieku dziecięcego, które pojawiały się w niektórych egzemplarzach.
W kwestii tego, jak to my żeśmy przygotowali tą listę, to bardzo ci dziękujemy, Remigiuszu.
Tak. Tak, ojciec dyrektor przygotował listę, ja tak, tak, niech tak będzie. Więc na dzień dobry iPhone pierwszej generacji i...
Czyli 2G.
Czyli iPhone 2G, tak, dokładnie. Z czego pamiętacie, no bo ty, Marku, kupowałeś, natomiast ty, Krzysztofie, wtedy tego nie kupowałeś na pewno. Ja również. Z czego pamiętacie najbardziej wykpiwano iPhone'a?
No to było wiele rzeczy, tak? Ale chyba przede wszystkim wydaje mi się, że brak MMS-ów. To był chyba taki najbardziej poważny zarzut w stosunku do tej słuchawki. No bo inne, wiadomo, brak wsparcia dla 3G. No to był pierwszy sprzęt od Apple. I to nie było tak, że cała konkurencja posiadała już modemy 3G.
Ale już to było standardem w smartfonach, powiedzmy.
Zgadza się.
Tak jeszcze dumbfony nie, ale smartfony już tak.
Okej, no ale myślę, że to może bardziej było większym chyba problemem u nas niż w Stanach. Mhm. Bo tam ta sieć nie była tak rozwinięta jednak. Tam było dużo hotspotów, także to chyba Wi-Fi tam miało przez duży czas większe wzięcie niż te transmisje sieci komórkowych. Mhm. Ale generalnie, znaczy tak, dla mnie to był genialny sprzęt. Oczywiście ja zdawałem sobie sprawę z tych ograniczeń, natomiast w stosunku do tego, co używałem wcześniej, to była przepaść, to był kosmos. Więc wcale się nie dziwię, że został ten telefon tak przyjęty, tak ciepło. Oczywiście z perspektywy czasu, gdyby dzisiaj go uruchomić, tak z niego chcieć korzystać, to pewnie te braki skutecznie by zniechęcały.
Mhm. A Krzysztofie, to co pamiętasz najbardziej?
Ja w ogóle nie pamiętam tego telefonu.
W ogóle nie.
To było jakby tak przeszło gdzieś obok mnie, w ogóle się tym nie interesowałem, że istnieje coś takiego jak iPhone, to się dopiero w mojej głowie pojawiło przy kolejnej generacji.
Więc jeszcze dla mnie to była kwestia tego, że nie można było tam karty pamięci włożyć. Było ograniczenie do tych 4 i 8.
To było 4 i 8, tak.
4 i 8. Gigabajtów.
16 się pojawiła później dopiero, bo w momencie prezentacji, ta prezentacja była, chyba była w styczniu, uh-huh. Sławka pojawiła się we wrześniu albo w czerwcu jakoś tak, to w lutym 2008 dopiero pojawiła się wersja 16-gigowa.
Brak wymiennej baterii, brak klapki na baterię, to też było powszechnie wyśmiewane.
Wiesz, to była nowość, tak? Bo wszystkie telefony praktycznie posiadały wymienną baterię, więc to był taki odważny krok, dlatego był krytykowany. No tutaj.
Z jednej strony odważny krok, z drugiej strony minus. No nie można było sobie.
Nie, no jasne.
To były czasy, kiedy ja do Samsunga miałem zapasową baterię gdzieś w plecaku i jak mi się po prostu kończyła, to ją podmieniałem.
Ale wiesz, to też wskazuje na to, w jakim kierunku szło Apple w porównaniu do konkurencji. Jednak oczywiście trudno stwierdzić, jak bardzo udało się to zrealizować tak w tym pierwszym iPhone'ie, ale chodzi mi o wodoszczelność. Dzisiaj no jest to standard, tak że wiesz, włożysz do miski z wodą telefon i on jest, no, generalnie powinien przeżyć. Natomiast wcześniej, no nie wiem, czy te telefony konkurencji byłyby w stanie przeżyć zanurzenie.
No nie, na pewno nie. Oczywiście, że nie. Natomiast.
A jednak wyobrażasz sobie smartfona z inną baterią, który oferuje taką samą szczelność? No ja nie, jednak nie.
No ale czy, przepraszam, to w takim razie, czy ten iPhone 3G można go było zanurzyć w misce z wodą?
2G.
Trzeba byłoby.
Nie.
Chyba nie, nie.
Nie, nie był wodoszczelny w żaden sposób. Miał gdzieś do słuchawek. Miał przecież złącze do tego doka 40-pinowego jeszcze.
No więc szachmat, Marek, o czym ty mówisz? Jaka wodoszczelność przez baterię, nie wiem.
Ale nie, chodzi mi, wiesz, o to jako taki zaczątek, bo jednak od tamtego modelu nie było żadnego z wymienną baterią, a w rezultacie no chyba więcej z tego jest korzyści niż wad. No w tej chwili bateria jest w stanie wytrzymać tam dobre 1000 ładowań, albo i lepiej, tak? No to są przynajmniej, nie wiem, 2-3 lata.
No tak.
Użytkowania i najczęściej zresztą, Romku, u ciebie telefony lądują u członków rodziny. Jeżeli ty wymieniasz, to tam, nie wiem, synowie, czy tam, nie wiem, ktoś inny. I kolejne lata tam służą. Ile razy wymieniałeś baterię?
Często. W którymś momencie po drugim, trzecim roku wymieniałem baterię w serwisie. Dość często.
Ale to po swoim, tak? W sensie zanim przekazałeś słuchawkę, to wymieniałeś baterię?
Przy drugim, trzeciej wymianie, tak.
Znaczy, bo chodzi...
Finalnie nie w swoich,
Czyli po 2-3 latach użytkowania. W moim nigdy.
Po 2-3 latach, tak?
Czyli nie w swoich już, ale w telefonach swojej rodziny.
No, ale chodzi mi o to, że od momentu zakupu do momentu wymiany ile mniej więcej lat miało?
2-3.
No, biorąc pod uwagę twój sposób eksploatacji pewnie i no, dzieci tym bardziej pewnie, jeszcze bardziej intensywne. Mhm. No to i tak uważam, że to jest dobry wynik.
Zgadza się, natomiast wiesz, no, wtedy wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że po prostu były te klapki, ludzie mieli po prostu po 2 baterie, na wszelki wypadek, nie doładowywało się, tak, ono nie było ładowania bezprzewodowego. Co więcej, jeżeli się chciało, żeby nie chciało być podsłuchiwanym przez służbę, na przykład, jeżeli ktoś miał takie zaczątki do posiadania foliowej czapeczki, to po prostu wyjmował baterię z telefonu i telefon nie był aktywny. Tutaj czegoś takiego nie...
No albo telefon ci wypadł i szukałeś i baterii, i klapki.
To był najlepszy sposób na reset urządzenia, jeśli się zwiesiło, bądź coś nie działało. Otwórz, wyjmij baterię, odczekaj 5 sekund, włóż, wszystko działa z powrotem jak ta lala, nie?
Zgadza się. Jak upuściłeś, samo się robiło. Dobrze. Nie pastmy się już nad iPhone'em drugim, chociaż jeszcze obrywało mu się za to, że nie można było aplikacji zewnętrznych instalować. Już wtedy były aplikacje symbianowe, dzielnie pobierane przez SMS-y i pamiętam też, nie można było dzwonków wgrywać, tak jakby to była taka moda właśnie na dzwonki, które były drukowane w czasopismach, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie.
Zgadza się.
Gdzie można było swój przebój mieć ustawiony na dzwonku, no to na iPhone'ie to nie działało. No też słyszałem, że jest to jakiś tam minus.
A to tak abstrahując od tego iPhone'a, to jest znak czasów. W tamtych czasach, jeżeli miałeś zwykły dzwonek, ten, który przychodził fabrycznie z telefonem, to była siara.
No to byłeś malapeta, oczywiście.
A teraz jak masz inny dzwonek niż ten wbudowany fabrycznie, to jest dopiero siara i się wszyscy patrzą.
Dokładnie. iPhone 3G. Dalej był krytykowany za brak MMS-ów. Dalej był krytykowany za brak opcji kopluj i wklej, co już trochę zaczynało trącić myszką.
Zgadza się. To chyba jedna z bardziej wyczekiwanych funkcji. Tym bardziej, że multitasking jako taki nie funkcjonował, więc no, przechodzenie między aplikacjami powodowało zabijanie. Tak,
tak.
Naprawdę chyba.
To, co nas doczytyło, bo to był telefon, który był dostępny u naszych operatorów, on był dostępny właściwie w wysokich planach i koszty posiadania internetu, których właściwie ten telefon wymagał, no też były znaczące. To był telefon dla osób, które rzeczywiście są gotowe na starcie zapłacić sporo, jak również ten abonament również mieć no taki porządniejszy troszkę.
No ale to nie tylko u nas, bo jednak w Stanach od samego początku wyłączność miał AT&T chyba, tak?
Tak.
Nawet subsydiowany przez AT&T, no bo na pewno to jakoś tam wynikało z umowy między tym operatorem a Apple. On, ta słuchawka zaczynała się od 500 tam dolarów, no plus tax stanowy.
Tak. A pamiętacie taką akcję, jak AT&T przysyłało ludziom rachunki za pierwsze iPhone'y, gdzie każde połączenie internetowe było wyszczególnione, więc wysyłali im książki po 500 stron. Była taka akcja na samym początku, bo tak mieli system napisany, że każde musnięcie internetu było logowane w systemie billingowym i później wysyłane. To też było zabawne na początku.
Ciekawostka, nie słyszałem o tym, ale to tak... No, tu się chciałem zaśmiać, że to też czasem tak jak w polskim sądownictwie, czy tam dostajesz na przykład, że masz do zapłaty 3 grosze od urzędu, tak? Że masz niedopłatę,
A koszt powiadomienia kilka złotych, tak?
Tak, no ale tutaj akurat, no jeżeli ktoś użył tego internetu tyle, to spokojnie zapłacił za wysyłkę nawet tej książki telefonicznej.
Krzysztofie, coś pamiętasz, jeśli chodzi o iPhone'a 3G? Co?
To jest nie te afery, bo ja nie śledziłem wtedy zupełnie rynku, natomiast to...
3G był pierwszym modelem dostępnym u nas.
Tak, to jest to, o czym opowiadaliśmy przy 18 iPhone'a, że ja go miałem w łapkach i bawiłem się i to, co, o czym mówisz, czyli ten duży koszt używania potem tego telefonu, czyli tak naprawdę internet potrzebny do wszystkiego, to jest jedna z tych rzeczy, która w mojej głowie sprawiła, że to jest urządzenie nieużywalne dla mnie, przynajmniej na tamten czas.
Marku, co tam pamiętasz coś 3G? Czy on cię ominął akurat?
Wiesz co, nie. Znaczy tak, bo jak przywiozłem ze Stanów pierwszego, no to później oczywiście chciałem mieć nowszy. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, bo był tak samo wolny.
Tak, pamiętajmy, że to był dokładnie ten sam procesor.
No, także tutaj tych zmian na plus nie było, natomiast no, on był taka mydelniczka, nie? No, w sensie, no, dzisiaj na niego patrzę i mam sentyment. Natomiast generalnie problemem takim, może nie to, że aferą od razu, ale pod względem trwałości urządzenia, to obudowa w tym pierwszym, który był oczywiście grubszy, chociaż wizualnie dla mnie bardziej atrakcyjny, był problem z trwałością tego plastiku w okolicach złącza doka.
Kruszył się.
On tam potrafił pękać, tak.
Tak. No i tyłu rysował się od patrzenia.
Tak.
Niestety.
Znaczy to aluminium na pierwszym też się rysowało, nie? To nie jest tak, że nie.
Ale to nie miałem, więc wiesz.
Na pewno miały być afery jakieś tu.
Zaraz będą, bo my się na razie...
Spadki, a to mówicie o czymś, co jeszcze raczkowało, co mogło być niedoskonałe.
Do afery też się trzeba rozgrzać.
Jobs powiedział, że tak ma być i to wcale nie było, że to jest źle, tylko taki jest zamysł twórcy i ju.
To jeszcze przy następnym nie będzie wielkiej afery, bo to był iPhone 3GS, któremu na początku w prasie oberwało się głównie za to, że wygląda jak 3G i nie było wiadomo, że ktoś kupił nowy. Przecież to wstyd. Tak nie można.
No to odnośnie właśnie tych afer to ja kojarzę, że już wtedy też się śmiałem z posiadacza iPhone'ów, że tam ta SK jest specjalnie dodrukowana, bo inaczej z tyłu, bo inaczej nie byłoby wiadomo, że wymienili telefon na nowy.
Chyba zdecydowanie największym zarzutem kierowanym zarówno w stosunku do 3GS-a, jak i poprzedników, też był brak wsparcia dla Adobe Flash.
Masz rację, że wtedy to bardziej się nagłośniło, bo co prawda tak, no Flash nie był obsługiwany, natomiast wszyscy się łudzili, że to może w końcu następna generacja.
Tym bardziej, że 3GS był znacząco odczuwalnie szybszy.
Szybszy, tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie tak. No i dalej ograniczenia sprzętowe, które go trzymały mimo tej prędkości, czyli brak gniazda kart SD, dalej na to prasa narzekała. Pojemność baterii miała być niby większa niż w modelu 3G, natomiast z racji tego, że ten procesor no, był mocniejszy, no to telefon również potrafił rozładować się często szybciej.
Widzicie, to ja nie śledziłem, ale to stąd się wzięły te żarty, że prawdziwy psychofon Apple, jak mu się rozładuje bateria, to kupuje nowego iPhone'a.
Tak, to mniej więcej wtedy
się... Bo ja odkąd używam iPhone'ów, to te baterie zawsze trzymają dość długo, więc wiem, że tu jesteśmy na tym przedziale czasowym.
No wiesz, to ja bardziej utrwaliło mi się taka reklama, kup Pentium Pro, będziesz resetował szybciej.
I przechodzimy no teraz do pierwszej wielkiej afery, która zmusiła Steve'a Jobsa do przerwania wakacji, do powrotu do Cupertino i zorganizowania konferencji prasowej. Była to tak zwana Antenna Gate. Powstała nawet specjalna piosenka,
którą teraz Remek zaśpiewa.
Nie wiem, czy pamiętacie. Zaśpiewa to nie, ale możemy ją przytoczyć tutaj.
Call. So this whole damn thing is stupid. I've got an idea. Let's all sing this song.
It goes, if you don't want an iPhone 4,
don't buy it.
If you bought one and you don't like it,
bring it back.
If you don't want an iPhone 4,
don't buy it.
If you bought one and you don't like
it, bring it back.
Everybody don't want an iPhone 4,
don't buy it.
If you bought one and you don't like
it, bring it back.
If you don't want an iPhone 4,
don't buy it.
If you bought one and you don't like
it, bring it back.
To był Jonathan Mann, jego 561 odcinek Song A Day.
No właśnie, jakie są wasze wrażenia z tego Antenna Gate? Czy też Remku, bo ty miałeś już chyba, nie?
Czwórkę? Tak.
No właśnie, czy doświadczyłeś tych problemów?
Wiesz co, byłem zadowolony, bo sobie zamówiłem bumpera, znaczy właściwie obudowę jakąś. Korzystałem z tej akcji, nie zamówiłem, bo wtedy Apple produkował same bumpery, czyli takie dookoła obwódki gumowe.
Tak, takie opaski.
A ja chyba jakiegoś Belkina czy inne zwierzątko kupiłem, po prostu całą obudowę. Kupiłem, dostałem.
No właśnie, ale skorzystałeś w ogóle, dostałeś bumpera też?
Tak.
No, bo widzisz, do mnie jednak nie trafił. Nie pamiętam, czy ja po prostu przeoczyłem, dlatego że i tak miałem etui jakieś.
Aha.
Tak, wiesz, no jednak iPhone 4 no był szklany z obu stron, tak? No tak, no dzisiaj to jest jakby normalka, tak, ale wcześniej to był pierwszy raz model tak zaprojektowany, tak wydany, więc się rzeczy, no ta obawa, że po upadku coś mu się stanie, była dużo większa, więc dla mnie było naturalnym zainwestowanie w etui po to, żeby jednak jakoś zminimalizować to ryzyko.
Mhm.
Więc może przez to też nie odczuwałem tych problemów z zasięgiem.
To ja ogólnie myślę, że to u nas mało kto tego doświadczył, bo wydaje mi się, że jesteśmy na tyle biednym krajem, że każdy pierwsze co wsadza telefon w etui. Znaczy, nie wiem, może, przepraszam, mówię o sobie. Ja kupując telefon nie wyobrażam sobie, żeby go nosić bez etua, bo złośliwość rzeczy martwych właśnie, jeżeli bym się o to pokusił, to on w pierwszej godzinie mi wypadnie.
Mhm.
Więc lepiej nie kusić losu. Dwa, że faktem jest, że łatwiej jest mi wydać 300 zł na etui niż 5, 6, 7 tysięcy na kolejny telefon, bo ten zrobił bęc.
To prawda.
No więc wiesz, nie mów, że to jest kwestia braku niezamożności, no właśnie, bo ciebie stać na to, żeby to etui kupić. Ci, którzy chodzą bez etui, to ich nie stać.
Nie.
Za ostatnie pieniądze kupili telefon.
Chodzi właśnie o to, że to wiesz, ja na amerykańskich serialach widzę, że tam iPhony noszą bez etui i mówię, o, to są ci bogaci, co ich stać na to, żeby wymienić telefon, jak zrobi bęc.
Myślałem, że powiedziesz, że tam no, iPhony noszą bez domni. No i wiesz, no, może ich nie stać już wtedy na etui, no.
Okej.
Ale Remku, bo nie chcesz pewnie lecieć dalej, tak?
Nie, chcę jeszcze coś opowiedzieć.
No, okej, bo ja też chciałem.
Skąd się wziął w ogóle ten Antenna Gate? Po raz pierwszy integralną częścią obudowy, integralną częścią samej konstrukcji telefonu została antena. Czyli to, za co trzymaliśmy telefon, po prostu tym telefon łączył się z siecią komórkową, z Wi-Fi. Wcześniej komórki były tak konstruowane, że ta antena była w środku. Oczywiście dalej nasza głowa, nasza ręka były elementami tej anteny.
Wzmacniającymi.
Tak. A tutaj po prostu trochę przewrócono cały projekt do góry nogami i ta antena była na zewnątrz. I rzeczywiście.
Ale tam chyba chodziło też o zwieranie, bo ta antena składała się z dwóch czy trzech elementów nawet.
Tak, trzech elementów. Zwieranie na górze, łączenie w pewnym miejscu po prostu powodowało to, że na iPhone'ie spadał zasięg. No, pewnie w krytycznych miejscach, gdzie ten zasięg był mniejszy, można było się rozłączyć i rzeczywiście, no, był to jakiś tam problem.
To znaczy się tak, jeżeli chodzi o ilość anten, to wydaje mi się, że chyba wersje wspierające ten standard CDMA miały chyba dwie anteny, a nie trzy.
Możliwe.
Ale mogę się mylić. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że dla mnie cała ta afera była dużo bardziej biciem piany, a większą aferą było to, że ten telefon no wyciekł, tak? Był problem z tym, że został zgubiony w barze przez pracownika Apple, tak? I to było znacznie większym problemem też wizerunkowym dla Apple.
Tak.
Niż to, że tam zasięg się gubi.
Myślisz? Chyba nie. No to popsuło Jobsowi zabawę z premierą. Ale też na tyle ten telefon był inny, że wiele osób, w tym ja, myślałem, że to jest tak zwany Naked Robotic Core, czyli to jest to wnętrze iPhone'a, które nie ma jeszcze obudowy. Wiecie, czy to jest taki jakby prototyp, typu tak jak jest czasem, nie wiem, test car, gdzie po prostu sprawdzamy silnik, ale użyliśmy go w jakąś tam metalową puszkę, nie zajmując się w ogóle kwestią designu.
Dla mnie tutaj największym elementem tej afery, znaczy takim, który mnie najbardziej razi, to jest te tłumaczenia, które były, że tak, że to jest kwestia nieprawidłowego trzymania telefonu. To jest bezczelne. No, to dużo nie mówić, to jest bezczelne. Ja wiem, że Steve Jobs wtedy takie miał podejście, że często ludzie go odbierali, tak, że on ma w nosie inwestorów, że on będzie robił po swojemu. Natomiast no to już nie było takie potraktowanie jakiejś tam określonej grupy, tylko jakby swoich klientów, tak? No, nie wmawiajmy ludziom, że nie umieją trzymać telefonu i dlatego to jest problem.
No, z jednej strony tak, z drugiej strony każdy telefon, jeżeli go, wiesz, objąłeś całkowicie, przytuliłeś go do siebie, no to on też stracił zasięg. No, tak to działa technologia, że tak samo jak weźmiesz antenę Wi-Fi, tak? Złapiesz się za nią dwoma rękoma, to też będziesz miał słabszy zasięg.
Tak, tak. No i co z tego?
No i trzymasz to źle.
No i w chwili, kiedy wiesz, kiedy to jakby dwie osoby ci zgłaszają, że jest taki problem, to możesz im powiedzieć, że nie umieją trzymać telefonu. Natomiast jeżeli problem staje się globalny, no to brnięcie w takie wytłumaczenie no jest co najmniej bezczelne.
Na pewno ten...
Jakbyś wracał z wakacji po to, żeby gadać z ludźmi, nie chcesz z nimi gadać, też byś był tak bezczelny.
Okej.
Na pewno sam ten projekt, który właśnie powodował, że te anteny były odkryte i narażone na to, no może nie był do końca przemyślany, tak? I to się odbiło taką czkawką.
Zgadza się.
Natomiast rozwiązanie w postaci tego bumpera może i eliminowało kwestię zwierania, ale spowodowało, że po zdjęciu, po jakimś czasie tego bumpera ten cały element anteny był też chyba porysowany, bo tam się kurz dostał jakieś
tak.
Drobne, nie wiem, kurz, jakieś opiłki czegokolwiek, to niestety powodowały, jak to guma tam pracuje pod spodem i wiem, że nawet chyba Kuba doświadczył też tego, że po jakimś czasie jak zdjął tego bumpera, no to niestety wyglądało to troszeczkę niefajnie.
To lecimy dalej. iPhone 4S... To jemu się dostało tylko znowu za to, że nic się nie zmieniło. Poza tym, że tam już była ta przemodelowana nieco obudowa i tam już można było go, tam już zły dotyk nie przeszkadzał.
Dwie sprawy. Z tego co pamiętam, to iPhone 4S, on też się pojawił w ogóle chyba na dwie raty, bo był problem chyba z białym kolorem.
Tak, dokładnie.
Ta produkcja nie dawała zadowalających tak rezultatów.
I to mocno później się ten biały pojawił.
Kilka miesięcy chyba później. Uh-huh. I z perspektywy lat, bo miałem kilka tych modeli też u siebie, wiele z nich cierpiało na coś takiego, że tam chyba się układ odpowiadający właśnie za łączność, za Bluetooth i za Fifi odklejał.
O.
Obiewały się w ten sposób, że po prostu w sieci komórkowej to działało, telefon działał, natomiast nie można było nawet w ustawieniach systemowych układ nie był rozpoznawany, nie był widoczny. Tak w sensie ustawienia dla Bluetootha i dla Wi-Fi były nieaktywne, wyszarzone. Jak wzięło się na przykład suszarkę i podgrzało do wysokiej temperatury, to pozwalało to zadziałało, bo też tak mi się udało uruchomić to. Natomiast z czasem problem powracał. Nie? Także tam ewidentnie był problem, o którym pewnie się dużo nie mówiło, ale gdzieś strzelili.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że słuchając tutaj, tak jak wcześniej już wspomniałem, ja nie śledziłem tych wpadek, nie wiedziałem, ale tak jak słucham tego, co było kiedyś, to ja przepraszam, że marudzę dzisiaj na to, że nie mogę zmieniać plików poprawnie, bo to jest pikuś. I napisanie automatyzacji, która będzie mówić, że jest okej, faktycznie jest czymś łatwiejszym niż
no, widzisz.
Wyjmowanie suszarki do tego, żeby telefon działał. Także jest okej.
Krzysiu, my możemy się zrzymać, ale trzeba jasno powiedzieć sobie, że Apple było pionierem, weszło na ten rynek lata po konkurencji, więc moim zdaniem tych problemów takich rzeczywistych wcale nie jest tak wiele, bo my no, nie śledziliśmy wypustów u konkurencji i nie liczyliśmy tych wszystkich wpadek. Przypuszczam, że wiele nie zostało nagłośnionych.
Tak jest.
A biorąc pod uwagę też jakby spektrum, ilość modeli, które tam występują, przypuszczam, że procentowo byłoby to kosmos, dużo więcej.
W BlackBerry zawsze wszystko dobrze działało, nie było żadnej wpadki, dziękuję.
Wiesz, po prostu za szybko przestała działać, wypadła z rynku. iPhone 5, 2012 rok. No to przede wszystkim on się rysował bardzo i ścierała się farba z niego, bo on miał aluminiowy tył. To było to, na co ludzie narzekali.
Tak.
Że już po wyjęciu z pudełka on i pierwszym dotknięciu już on potrafił mieć rysy.
Największy problem dotyczył krawędzi. One były takie na ostro, takie
tak.
Takie chamfery, tak to się chyba nazywa?
Tak.
Pod tam 45 stopniami chyba, tak jak diament, tak szlifowane i niestety one były bardzo wrażliwe. Faktycznie niewielkie...
Stuknięcia czy coś?
No, stuknięcie, tak, już zostawiało ślad.
Krzysztofie, ty coś?
To jedyne, co mogę powiedzieć, że to ja dalej omijałem to, bo to było tak małe i niewygodne, że...
No,
tutaj... Ja wtedy miałem 6 cali w Nokii Lumii, także...
Remku, napisałeś o purpurowych flarach, tak? Tak? Ale myślę, że to jest problem, który może wtedy się pojawił...
Czy on był nagłaśniany.
Po raz pierwszy, ale moim zdaniem to do dzisiaj funkcjonuje. Niestety nadal, jak kręcisz filmy, to te refleksy, punkciki takie, które tam podejrzają, tak? One cały czas są, także to jest niestety...
Znaczy wiesz, one muszą być, no tak, tak jest zbudowany obiektyw i każdy obiektyw trochę flaruje. Nawet z dużych takich szkieł profesjonalnych. Troszkę się o takie otarłem. Pamiętam, że jak wracałem z pracy o godzinie tam już takiej wieczornej, no bo to listopad był pewnie, i jak tylko ten telefon miałem, to zatrzymywałem się, jeszcze pogoda była deszczowa wtedy, zatrzymywałem się gdzieś na Czerniakowskiej, i robiłem zdjęcia latarnią dwóm telefonom, no bo wtedy jeszcze miałem poprzedni. Miałem 4S-kę i 5-kę i to porównanie rzeczywiście wychodziło trochę na niekorzyść tej 5. Czyli ona troszeczkę bardziej te flary lubiła. To jest kwestia po prostu budowy, takiej linijnej budowy obiektywu. Po prostu coś tam się odbija pod kątem, którego byśmy sobie nie życzyli. No i stąd się te przebłyski tworzą.
Ja pamiętam jeszcze jeden problem, jeden albo w zasadzie dwa, albo dwa połączone. Nie pamiętam teraz tylko, czy dotyczy to iPhone'a 5 czy 5S, ale one generalnie były bardzo, bardzo tutaj zbliżone do siebie. W sensie 5S miało chyba Touch ID wprowadzone i było tam chyba szybsze, ile dobrze pamiętam. Problem taki, który się objawiał, to problem z ekranem, który zmieniał swoją... To podświetlenie było nierównomierne i wynikało to chyba, o ile dobrze pamiętam, z tego, że po czasie puchła w środku bateria i ona wywierała nacisk na ekran. Także to, jak ktoś miał starszy model, to starszy w sensie wiekowego iPhone'a z tej generacji, to mógł doświadczyć takiego problemu.
No i też pierwszy gate software'owy się pojawił w 2012 roku, czyli Apple usunęło mapy Google'a jako domyślną aplikację i wprowadziło własne mapy, które, delikatnie rzecz ujmując, poza Kalifornią były niezbyt dopracowane. Pamiętacie pewnie rysunki mostów, które się nagle zapadają w koryta rzeki, jakichś błędów typowo takich uniemożliwiających, powiedzmy, w dzisiejszych czasach nawigację przy pomocy tego. Zresztą to była pierwszy raz nawigacja, która była dostępna. No i doprowadziło to do tego, że Scott Forstall został poproszony o odejście z firmy, czyli szef działu iOS, szef software'u iOS-owego, a Tim Cook, jak przystało na samuraja, przeprosił i oficjalnie poprosił o poprawę i na czas, kiedy Apple się ogarnie, zaprosił do używania map konkurencji. Takie czasy były.
No, faktycznie na początku te mapy z perspektywy naszego kraju to w ogóle było bezużyteczne. To trzeba przyznać.
No ale była o TomTom oparta, jeżeli o nas chodzi. Z tego, co pamiętam. I to też ta implementacja TomTom nie była genialna. W 2013 roku dostaliśmy największą zmianę software'ową, która teraz może też nas czeka, kolejna taka zmiana software'owa, czyli iOS 7.0 i ludziom popsuły się telefony. Po prostu były inne ikonki. Nic nie było wiadomo, gdzie jest, jak wygląda, jak działa. Pamiętam, że sporo użytkowników właśnie narzekało, że on nie chciał sobie zrobić tego update'u, on mu się zrobił i popsuł. I jak to wrócić? No nie da się. No i to były trudne rozmowy. Naprawdę. A wy to jak wspominacie?
Jest to dla mnie ta przesiadka. Ja oczywiście byłem ciekawy tego, w jakim kierunku to pójdzie, natomiast iOS 7 na dzień dobry był mocno niedorobiony. Poza tym, jakby nie patrzeć, te pierwsze lata z iPhone'em to... znaczy, ja bardzo lubiłem skeuomorfizm i generalnie to, że większość ikonek, zresztą ikonek, ale i aplikacji była bardzo mocno dopieszczana przez deweloperów. Te ikonki czasami były same tak powiem, w sobie takimi małymi dziełami sztuki.
Zgadza się.
To wypłaszczenie interfejsu, tak mówiąc kolokwialnie, bardzo mi się nie podobało. Znaczy nie to, że już tutaj, wiesz, z widłami wszedłem na Cupertino, ale rozumiem, że czasami, żeby pójść naprzód, trzeba się trochę cofnąć, tak?
Oczywiście.
Więc to był taki ruch, moim zdaniem. Pierwsza odsłona mocno, myślę, podzieliła, tak, użytkowników też.
A pamiętacie, jak na tych pierwszych prezentacjach jeszcze na WWDC otrzymaliśmy te pierwsze screenshoty, pierwsze animacje i tą ikonkę ustawień, jak ona była obrzydliwa, wszyscy twierdzili, że nie, to jest na pewno placeholder, oni to zmienią, nie mogą zostawić takiej brzydkiej.
No, ona wyglądała jak palnik kuchenki gazowej, nie? Tak troszeczkę chyba.
No i w tym samym roku dostaliśmy iPhone'a 5C, który był tańszą, kolorową alternatywą dla 5S-ki, ale z racji tego, że był niewiele tańszy, a było widać, że to jest model dla biedoty, to nie zrobił szału i dość szybko został wycofany z produkcji.
To był...
Czy taki protoplasta model ISE? Tak troszkę,
tak,
nie?
Tak,
to był
tak.
Taki pierwszy ruch.
Troszkę tak. To był jedyny iPhone, który chodził w Crocsach, czy właściwie w jednym Crocsie.
Tak, zresztą te
pamiętasz te etui.
Tak, one były obrzydliwe.
Wiesz co? Znaczy one były totalnie niepraktyczne, tak? Bo rozumiem, że chodziło o to, żeby pokazać kolor przez te otwory, no ale to... przepiękne siedlisko do zbierania się kurzu innego syfu, to raz, a dwa, to co najbardziej mi się nie podobało w tym wzornictwie tam, to, że przez te dziurki napis iPhone, jabłuszko, to wszystko było tak jakoś...
Dokładnie.
Bez pomyślunku. Lepiej, żeby nie było widać tego wcale.
Tak.
Niż mogli, nie wiem, w innym miejscu te dziurki zrobić, nie wiem, dwie, rządek czy dwa niżej. A jak ci, wiesz, takie poucinane literki przez te otwory przechodziły, to wyglądało ohydnie.
Dokładnie. Dokładnie to samo pamiętam.
Ja sobie teraz to podglądam. Tak. Starczy za komentarz chyba.
I kolejna wielka afera, druga z największych chyba iPhone 6 i 6 Plus, które w końcu stały się większe. Tak naprawdę są teraz wielkościami circa about takimi, jakimi je dalej obsługujemy, czyli Apple doszło do wniosku, że jednak nie trzeba kciukiem sięgać na cały ekran, można telefon przesuwać w ręku, bo tak najpierw tłumaczono, że dobry UI to jest taki, do gdzie można sięgnąć, przeciętny użytkownik może sięgnąć, trzymając telefon kciukiem w każde miejsce ekranu.
Tak.
No, rynek jednak zdecydował inaczej. Apple podążyło trochę za konkurencją i dało użytkownikom to, co chcieli, czyli dało większe telefony i skończyło się to czym?
Wtopą.
Wyginaniem. Okazało się, że te telefony z racji tego, że są aluminiowe, to włożone na przykład do tylnej kieszeni spodni przy siadaniu nabierają kształtu siedzenia użytkownika. Tak.
Pośladka.
Tak. Albo
pamięć zachowania kształtu.
Ale i widzisz, i tutaj to nie był minus. To był dodatkowy element personalizacji.
Niedoceniony.
Ale ludzie nie zrozumieli, no i co zrobić. No, ale to jest tak, jak się obcuje ze sztuką, to nie każdy musi to docenić. Ważne, że ten, kto stworzył, wie, jaki miał zamysł.
Generalnie ten problem, bo on to się pojawił między innymi w iPadach.
Nie wiem, nie siadałem.
Tych większych. Tam ramka, nie, ale chodzi wiesz o to, że na krawędzi, tam gdzie zdaje się było złącze do ładowania, albo w drugiej stronie, tam gdzie tacka, to przez to, że ta ramka jest osłabiona, to zdarzało się, że jak ktoś tam mnie w plecaku nosił, czy coś, widziałem też zdjęcia w sieci, tak, no nie fajnie, że wiesz, te urządzenia po prostu powyginane, także ewidentnie kwestia niewystarczająco odpornego na takie naprężenia aluminium była stosowana, także no zgadzam się z tym, że to był problem. Tym bardziej, że nawet delikatne naprężenie mogło doprowadzać do przecież rozszczelnienia urządzenia.
Tak, tak, oczywiście. Ono już wtedy...
Nie było odporne? Wodoodporne? No właśnie.
Znaczy, teoretycznie one już miały jakąś tam klasę wodoszczelności, natomiast wtedy jeszcze nikt nie bardzo w to wierzył, że to zadziała, pamiętam. Przynajmniej takie opinie wśród użytkowników, że broń Boże, nie dam, wiesz, zmoknie mi telefon i co to będzie.
Tak, i to był, pamiętam, właśnie sprawdziłem, miałem rację, to był Louis Helstinger z kanału Unbox Therapy, który pierwszy to zauważył, pierwszy wyginał te telefony na YouTubie, zaliczając miliardy odsłon.
To jest też patologia, kurde.
To jest patologia.
Rozmach.
Patologia to potem była w sklepach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że przechodziły, przepraszam.
No.
Dokładnie. Chciałem powiedzieć brzydko, ale nie będziemy obrażać młodzieży.
No wandale, tak.
Wandale i po prostu te telefony wyginały. Więc to jest, no to jest patologia. Ale czy z perspektywy czasu wy zauważyliście, że te telefony wam się jakoś tam wyginały, czy ty już miałeś chyba szóstkę? Nie, bo ty...
Ja miałem 6 z plusa pierwszego.
Czyli on już był wzmocniony.
Już był bezlitosny, wytrzymały.
Jeden w swoim rodzaju. A Marku, a ty miałeś szóstkę?
Ja ominąłem i szóstkę, i 6S-a. Siedemka była moim kolejnym telefonem po 5S.
Ja miałem tą szóstkę w wersji małej. Tam mniejsza nie była aż tak narażona na wyginanie. I... przyznam szczerze, że po całym tam powiedzmy roku używania nie trzymania go w tylnej kieszeni, tylko po prostu trzymania go w przedniej kieszeni spodniej, gdzie też no, narażony na jakieś tam naprężenia. On zupełnie płaski nie był. Miał tam takie lekkie zwichrowanko, ale nie było problemu w tym, że coś pęka, że coś... No jeszcze wtedy one nie były wodoszczelne, więc nie sprawdzałem, czy przecieka, ale no wytrzymał u mnie. Powiedzmy tak normalnie użytkowany, nikt się nad nim specjalnie nie znęcał.
Ale nie kochałeś go przez to jakoś mniej, że tam się trochę...
Nie.
Nie, bo to ważne jest, żeby takie urządzenie, wiesz, czuło, że jest potrzebne, jest lubiane.
Znaczy, wiesz, uważałem, że to jest po prostu wandalizm i głupota, że ludzie po prostu to niszczą i tyle właściwie.
A powiedzcie mi, drodzy koledzy, jak się nazywa ten gest taki, że tam się na dole ekranu pukało po to, żeby obniżyć zawartość ekranu, żeby można było ją właśnie dotknąć kciukiem. Wiecie, o co mi chodzi.
Ja nie wiem, jak on się nazywa. Parę razy w życiu mi się włączył i bardzo byłem zawsze zdziwiony, po co to jest dziadostwo.
No, właśnie po to. Tylko ja właśnie też nie pamiętam, jak to się nazywało.
A to nadal działa, nie?
I jak to się... No właśnie, ja teraz pukam i nie działa. I się zastanawiam, czy gdzieś może wyłączyłem i nie mogę teraz tego znaleźć. A, to jest łatwy dostęp. A, okej, okay, dobra, już wiem. Już wiem, bo teraz widzisz, to działa.
Jak łapiesz poniżej tych czterech domyślnych ikon na dole, tak? Czy tam czterech ikon w pasku i ściągasz w dół, to jest ten gest.
O, dobra. Zadziałało, faktycznie. Tak. Czyli łatwy dostęp.
Jak mówi internet na iPhone'ach przed Face ID, trzeba było dwa razy stuknąć na dole.
Właśnie, a teraz się swipe.
A w modelach trzeba go, tak, trzeba przesunąć do góry.
Do dołu, do góry masz...
Z dołu do góry, tak.
Task
manager. Tak. Zgadza się.
No dobra, korzystaliście z tego kiedyś?
Tak.
W celu? Nie.
Jak jadę samochodem i mam, wiesz, jedną ręką obsłużyć większy ekran, no to faktycznie...
To następnie sięgasz?
Zdarzało mi się.
Nie, to ja wtedy chwytam wyżej telefon gdzieś tak w środku i ten kciuk gdzieś tam też sobie daje radę. Ale może jestem, może mam wyjątkowo potężny kciuk.
A ja nie używam samochodu, nie używam telefonu, jak prowadzę samochód.
A wiecie, że można prowadzić samochód i telefon robić, i robić to jednocześnie?
Tak, korzystam z funkcji CarPlay w swoim samochodzie.
Nie o to chodzi.
Zaszczyć nas za to.
Odpalcie sobie...
Grasz w asfalt?
Albo Real Racing na telefonie.
No, szalony.
Dalej. 6S jakoś przeszedł bez echa. Przynajmniej ja niczego nie wynalazłem tutaj wielkiego. Natomiast w 7C iPhone'ie w 2016 roku...
Oj tak, ola Boga była.
Była wielka ola Boga, był courage, była duma, odwaga. I usunięto gniazdo słuchawkowe.
Straszne coś.
Straszne coś. Trochę cierpiałem, przyznam się szczerze, choć już wtedy używałem słuchawek bluetoothowych, ale gdzieś tam pamiętam, że kupiłem wtedy też te słuchawki, które miały złącze Lightning, te AirPods. I one były koszmarne. To mnie tak wylatało z ucha. To tak słabo było przez to słychać.
Bo ty masz słoniowe ucho. To tak.
Ja wiem, że ja mam słoniowe ucho.
Bo ja teraz już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba słuchawki z iPhone'em 7 w komplecie były. I właśnie miały już złącze Lightning. Oczywiście jak ktoś miał inne słuchawki, to mógł kupić sobie jeszcze przejściówkę z Lightning na jacka.
Może nie kupiłem, tylko postanowiłem pierwszy raz ich użyć. Mogło tak być.
Kurde, zaraz sprawdzę.
Chyba nawet przejściówka była w komplecie. Może też przejściówka była w komplecie.
Była na pewno w którymś modeli była przejściówka w komplecie, nie pamiętam w którym.
No to tylko w pierwszym.
Nie wiem, bo ja 7 akurat nie miałem, bo to 6S-a kupiłem pod koniec jakoś cyklu, więc wymieniałem 3 miesiące później telefonu.
Były AirPodsy z Lightning Connector. I była jeszcze przejściówka, a nie Lightning, USB, to nie.
A pamiętacie te czasy, kiedy jeszcze zasilacz był w pudełku z iPhone'em?
Oj tak. Natomiast mi się wydaje, i to jest bardzo mi się wydaje, że ja jeszcze kupując iPhone'a 10, że tamta przejściówka była, ja ją widziałem. Kiedyś miałem ją w łapkach, a ja 7 nie miałem.
To może było jeszcze. Albo kupiłeś za 19,99 euro.
No nie. Nie.
A taką rozrzutność nas nie stać.
W 7 był tylko iPhone, AirPods z Lightningiem, Lightning do USB, czyli zasilający, zasilacz i dokumentacja.
To gdzie ja to widziałem?
Ja ze 3 takie kabelki zgubiłem. Koniec końców.
To bogatemu zabroni. No dobra, ale tu mamy tą ciekawostkę, co było bardzo duży krzyk. To pamiętam dobrze, że tutaj ludzie chcieli wyjść z widłami i z pochodniami na ulicę. Ja nie odczułem wtedy, żeby cokolwiek się stało mojemu iPhone'owi.
To znaczy się, problem był w zasadzie jeden. Z uwagi na to, że słuchawki były włączone w port Lightning, jeżeli chciałeś w tym samym czasie zasilać telefon, no to nie było to możliwe bez jakiegoś tam dodatkowego adapterka.
Tak.
I no, bez tego, no to jak miałeś osobno jacka i osobno zasilanie, no to ten problem nie istniał, więc tutaj był chyba największy problem. I oczywiście, jeżeli ktoś miał, nie wiem, jakieś fajne słuchawki z third party, które chciał wykorzystywać, kablowo oczywiście, z telefonem, no to wymagały to zastosowania adapterka.
Okej.
Rozumiem, że tu wejdzie R2D2, tak, dobrze.
Będzie R2D2, tak. Marek wyjmuje jakieś artefakty.
No tak, artefakty.
No.
Blech.
Jest używany nawet dzisiaj.
Blech, jakie to nie fajne. I teraz my z Markiem nic nie słyszymy, a Remek sobie tańczy. To tak jakby ktoś chciał wiedzieć, co się właśnie dzieje.
No, a co z tym, Marku, chciałeś powiedzieć?